W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witamy Państwa w niedzielny poranek. To już 33. niedziela zwykła. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Kongres Młodzieży Polonijnej odbędzie się 3 grudnia w formie online pod hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna. Będziemy chcieli przyjrzeć się, jak w świecie multikulturowym być patriotą, powiedział delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej biskup Piotr Turzyński. Celem Kongresu Młodzieży Polonijnej jest wsparcie aktywności młodych ludzi w ich środowiskach lokalnych, budzenie aktywności apostolskiej, obywatelskiej i patriotycznej. Ma on również służyć integracji młodzieżowych środowisk polonijnych, wymianie doświadczeń oraz wypracowaniu płaszczyzn współpracy, wskazał biskup Turzyński. Konferencję na temat patriotyzmu wygłosi ksiądz dr Andrzej Jędrzejewski, wykładowca katolickiej nauki społecznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas kongresu ukazane zostaną dwie postaci: sługa Boża Wanda Malczewska i błogosławiona Natalia Tułasiewicz, które wpisały się w historię naszego narodu, łącząc w swoim życiu wiarę w Boga i polską tożsamość, powiedział biskup Turzyński. Jak zaznaczył na kanwie ich życia, chcielibyśmy ukazać różne możliwości realizacji miłości Boga i Ojczyzny. W tym roku 45. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Rostocku w Niemczech od 28 grudnia do 1 stycznia 2023 roku. Rejestracja grup mija 15 listopada, zaś rejestracja uczestników indywidualnych oraz uzupełnianie list uczestników grupowych 1 grudnia, poinformowała wspólnota Steze. Od 1978 roku bracia Steze, wspólnota założona przez brata Roger, w 1940 roku organizują na przełomie mijającego i nadchodzącego roku w różnych miastach Europy spotkania młodych ludzi z całego kontynentu w ramach tzw. Pielgrzymki Nadziei przez Ziemię. Coroczne wydarzenie ma przybliżać do siebie młodych Europejczyków przez wspólne modlitwy, spotkania, dyskusje w małych grupach, a także warsztaty poświęcone kwestiom religijnym, kulturalnym i społecznym. Spotkania europejskie przeznaczone są dla młodych ludzi w wieku od 18 do 35 roku życia.
W drodze.
Dzień Niepodległości na Pomorzu już za nami. Data ta szczególnie na Kaszubach kojarzona jest z Piaśnicą, miejscem zwanym często Golgotą Kaszub czy Pomorskim Katyniem, największym po obozie koncentracyjnym Stutthof, miejscem masowej kaźni ludności Pomorza, ofiar cywilnych. Tego dnia Niemcy dokonali w Piaśnicy największej egzekucji. Dokładnie 11 listopada 1939 roku rozstrzelali w Lasach Piaśnickich ponad 300 polskich patriotów. Wśród zamordowanych znaleźli się liderzy oraz aktywiści środowisk społecznych, oświatowych, kulturalnych, politycznych, religijnych, sportowych i innych. Stracili życie za czynne zaangażowanie w odbudowę II Rzeczpospolitej. W tym dniu zginęła również siostra Alicja Kotowska, przełożona Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie. Redaktor Anna Rębas wraca dziś do tamtych dni, odwiedza gimnazjum w Wejherowie prowadzone przez siostry Zmartwychwstanki, rozmawia także m.in. z Teresą Patsidis, dyrektorką Muzeum Piaśnickiego.
Przepiękną rzeczą jest to, że siostry Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie kontynuują dzieło siostry Alicji, kontynuują jej dzieło, prowadząc szkołę, której ona była dyrektorką, prowadząc też przedszkole. Kontynuacja tego dzieła jest dowodem na to, że siostra Alicja i jej dzieło żyją nadal.
Wspominamy dziś błogosławioną siostrę Alicję Kotowską ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, którą rozstrzelano 11 listopada 1939 roku. Siostry w swoich wspomnieniach podkreślają jej ducha modlitwy, powagę i respekt, jaki budziła, a zarazem dobroć i serdeczność, mądre wymagania, pokorę, umiejętność przepraszania i wielką odpowiedzialność, która nie pozwoliła jej uniknąć śmierci. Kiedy we wrześniu 1939 roku rozpoczęły się aresztowania duchowieństwa i inteligencji, rodzice uczennic proponowali siostrze pomoc w zorganizowaniu ucieczki. Ona jednak nie chciała zostawić sióstr i powierzonej jej placówki. 24 października gestapo aresztowało siostrę Alicję. Nie pozwolono jej spotykać się z siostrami. Została rozstrzelana 11 listopada w Lasach Piaśnicy na Pomorzu. Wchodzimy zatem do dawnego gimnazjum klasztoru w Wejherowie.
Wejdź przyjdzie mój miły do swego ogrodu.
I tu, tutaj widoczne są drzwi, obecnie to jest księgowość, księgowa szkoły, tutaj ma swój gabinet, ale w tamtym czasie tutaj było bezpośrednie wyjście z domu. Tu prawdopodobnie ci hitlerowcy pozostali, czekali na siostrę. Tak sobie myślę, że pewnie też tutaj nastąpił ten moment odwrócenia się do sióstr i wypowiedzenia tych znamiennych słów. Przebaczam wszystko Franciszkowi.
Ojcem Alicji Kotowskiej był organista Jan Kotowski, a mamą Zofia Zbarskich. Alicja ukończyła w Warszawie gimnazjum, które było prowadzone przez siostry zakonne. Zdała w 1918 roku maturę i podjęła studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
Teresa Patsidis, dyrektor Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie.
I właśnie na studiach poczuła powołanie. Te studia przerwała, ale zanim jeszcze przerwała studia, w 1918 roku wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej. Proszę pamiętać, że wstępując do Polskiej Organizacji Wojskowej, pracowała też już jako studentka medycyny w 1920 roku, gdy wojska bolszewickie zbliżały się do Warszawy. Maria Kotowska była też sanitariuszką Polskiego Czerwonego Krzyża i pracowała w warszawskich szpitalach. Właśnie w 1932 roku za to została odznaczona Orderem Odrodzenia Polski. Śluby zakonne złożyła wieczyste i rozpoczęła następnie pracę w seminarium nauczycielskim w Sewerynowie. Natomiast potem przeniosła się do gimnazjum na Żoliborzu, uczyła chemii i jednocześnie pełniła obowiązki pielęgniarki. W 1934 roku została przełożoną powstającego w Wejherowie domu zakonnego, jednocześnie została dyrektorką prywatnej szkoły powszechnej i żeńskiego gimnazjum ogólnokształcącego. Szkoły te w ówczesnym okresie miały problemy i groziła im likwidacja. I właśnie dzięki wytężonej pracy siostry Alicji problemy te zostały przezwyciężone i w 1934 roku szkoła uzyskała status państwowej i głównym celem, który przyświecał siostrze Alicji, było podniesienie poziomu nauczania w tej szkole i wychowywania uczennic na świadome swych obowiązków Polki, które miłują swoją ojczyznę, ale też miłują Boga.
A w szkole była też drużyna harcerska, był chór, tak?
Ona... Solalicja Mariańska, oczywiście samorząd uczniowski, siostra pracowała z władzami miasta, a zwłaszcza z burmistrzem Teodorem Boldłanem, wplatała swoje uczennice w życie, w działania miasta. W ten sposób też był to aspekt wychowawczy. Siostra Alicja też, jeżeli chodzi o edukację, bardzo często organizowała wyjazdy, wycieczki. One też miały wymiar edukacyjny. W 1938 roku razem z uczennicami spotkała się z prezydentem Rzeczypospolitej Ignacym Mościckim. Siostra była też honorowym członkiem Polskiego Związku Zachodniego. I tu widzimy, że osobę, która zarówno służyła w Polskiej Organizacji Wojskowej, w Polskim Czerwonym Krzyżu jako siostra i edukacyjnie kreowała młode Polki, wychowując na młode patriotki, niezaprzeczalnie był to człowiek, który był groźny i należało go zlikwidować. Stąd została aresztowana przez Niemców, a następnie stracona w lasach Piaśnicy.
Ciała tam nie ma, ciała tam nie odnaleziono, prawda? Odnaleziono tylko różaniec.
W lasach Piaśnicy w 1944 roku Niemcy nakazali ekshumację rękoma więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof. Po wojnie w 1946 roku odnaleziono tylko dwa groby, w których było 305 ciał przysypanych wapnem. Wreszcie miejsc rozstrzeliwań grobów ciał nie odnaleziono. Odnaleziono różne szczątki ludzkie typu kości i inne wymienione w protokole ekshumacyjnym. Natomiast nie odnaleziono osób. Osoby zostały spalone. Ich ciała zostały spalone. Jak Państwo widzicie, jest to tragiczna historia, ale my współcześni możemy tej historii nadać ciąg dalszy, pamiętając, że najważniejszą rzeczą z tej historii jest to, aby nie zagasła pamięć o tym, że tych ludzi, którzy tak wspaniale pracowali dla Rzeczypospolitej, mieli tyle zasług dla naszego kraju, w tak okrutny sposób nam odebrano.
13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II zaliczył siostrę Alicję do grona błogosławionych męczenników II wojny światowej.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Rysowanie słowem. Twórcze spotkania poświęcone Słowu Bożemu. To nowa propozycja dla kobiet archidiecezji gdańskiej. Jak podkreślają organizatorzy, podczas spotkań najważniejsze jest czytanie Pisma Świętego, potem dzielenie się słowem oraz przelewanie tego na papier. Spotkania odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca w Galerii Mariackiej w Gdańsku. Wstęp na nie jest bezpłatny, ale warto się zapisać. Z jedną z pomysłodawczyń, Justyną Miloch, rozmawiała Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Czytasz codziennie Pismo Święte?
Codziennie. To jest kwestia priorytetów. Jeśli twoim priorytetem jest czytanie, to znajdziesz na to czas. Jeżeli twoim priorytetem jest mąż, to znajdziesz dla niego czas. Jeżeli twoim priorytetem są dzieci, to też znajdziesz dla nich czas. Jeśli na pracę poświęcamy dużo czasu, no bo ona też jest priorytetem, no to i na czytanie Pisma Świętego, jeżeli to się znajduje gdzieś tam na skali naszych priorytetów.
Może to jest tylko takie tłumaczenie. Ciężko nam się zatrzymać i znaleźć czas na to czytanie Pisma Świętego, ale jeśli czytamy, to co robi, żeby ono zostało z nami dłużej? Żeby w nas tak pracowało?
Raz myślę, że to jest działanie Ducha Świętego w nas, że pamiętamy i że On nam przypomina to słowo, które czytamy. Dwa, myślę, że rzeczywiście są takie techniki, które my możemy zrobić, żeby zapamiętać. Możemy zapisać słowo, możemy je narysować i zapisać. Możemy w jakiś taki dla nas specyficzny, konkretny sposób tak zrobić, żeby to słowo rzeczywiście zapamiętać. To tak jak się uczymy wiersza na pamięć, piosenki na pamięć, to też z tym jesteśmy, przebywamy, otaczamy się tym, więc myślę, że to właśnie w ten sposób. Albo na przykład powtarzając. To też jest metoda.
Wyciągasz rękę, można powiedzieć, do kobiet z naszej archidiecezji, żeby im pomóc, żeby to słowo w nas pracowało jeszcze bardziej. Jaki masz pomysł? Gdzie zapraszasz? Do czego zapraszasz?
Zapraszam na spotkanie kobiety, które chcą czytać Słowo Boże, które chcą je studiować. To może szumnie powiedziane i mocno powiedziane, ale które przede wszystkim chcą żyć tym słowem na co dzień, które chcą się go uczyć, które chcą je poznawać i które też mają w sercu pragnienie dzielić się tym, czego też doświadczają, jak to słowo do nich mówi, co przeżywają dzięki temu, co to słowo odkrywa w nich. Pewnie można mówić by jeszcze dużo, dużo, co słowo po prostu robi w nas. A ja po prostu chcę zaprosić kobiety do tego, żebyśmy tym słowem żyły na co dzień.
Jak te spotkania będą wyglądały?
Będziemy czytać słowo, będziemy się nim dzielić, będziemy się poznawać przez to. Myślę, że na takim głębszym poziomie niż tylko co robisz i gdzie pracujesz. I będziemy chcieli też zapisać to słowo w jakiejś formie graficznej. Tak jak każda z nas potrafi, tu nie trzeba być artystą. Tu trzeba mieć tylko chęć i pragnienie, żeby to słowo mnie otaczało, żeby to słowo było ze mną na co dzień. I to będzie taka nasza forma wyrazu. Każda z nas będzie robiła to tak, jak będzie potrafiła najlepiej i tak, jak będzie chciała to robić.
No dobrze, ale jeśli nie mam zdolności artystycznych, nie umiem za bardzo rysować, mogę przyjść?
No jasne, zapraszam. To nie będzie kurs rysunku. To nie będzie kurs, na którym będziemy się uczyć, jak malować, bo ja też tego nie umiem, szczerze powiem. Ja tu nie jestem ekspertem. Ja tylko chcę podpowiedzieć i pomóc, podpowiedzieć kobietom, jak mogą to słowo właśnie zapamiętać, jak mogą tym słowom się w jakiś piękny sposób otaczać. Wystarczy, że umie się pisać. To myślę, że byłoby fajnie umieć, a ja resztę podpowiem, jak zrobić, co zrobić. A myślę, że w ogóle Duch Święty będzie nas tak prowadził, że nasze ręce też poprowadzi, więc taką mam nadzieję.
Czy trzeba się zapisywać? Gdzie będą spotkania? Jak będą wyglądały, o której godzinie będą?
Spotkania będą odbywały się w Galerii Mariackiej w Gdańsku. W każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 18 startujemy. Trzeba się zapisać. Zapisy są na mojego maila kontakt@błogosławieństwa.pl bez polskich znaków. To tak dlatego, żebym ja się też dobrze mogła przygotować do tych spotkań, żeby wiedzieć, ile nas kobiet będzie. Warto wziąć ze sobą Pismo Święte, to na pewno, bo to będzie najważniejsze nasze narzędzie. A na razie nie trzeba brać żadnych materiałów, ja wszystko zapewnię, przygotuję, co trzeba. Ważne, żeby przyjść, być. Mam nadzieję, że uda nam się po prostu to zrobić w takiej atmosferze właśnie swobodnej, bez żadnej napinki, przy kawie i ciastku. Taką mam nadzieję, że się to też uda zorganizować, więc zapraszam.
To dlaczego warto poświęcić popołudniowy poniedziałek i przyjść na takie wyjątkowe spotkanie?
To tak jak powiedziałam na początku, jeśli dla kogoś czytanie słowa jest priorytetem, chce się tego uczyć, może potrzebuje zdobyć jakieś narzędzia, potrzebuje grupy, takiej trochę grupy wsparcia, która robi to samo, która też ma w sercu pragnienie czytania, no to myślę, że warto poświęcić ten czas. Jeśli kobiety mają też taką potrzebę, ja też mam taką potrzebę, żeby spotykać się w gronie ludzi, którzy lubią robić to samo. I dlatego uważam, że warto poświęcić czas na to, co lubimy robić.
Bliżej. Jak zwykle o tej porze przy jednym mikrofonie Piotr Piotrowski, redaktor Gościa Niedzielnego. Witamy cię serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich państwa.
Zacznijmy jednak od chyba tego, co było najważniejsze w tym ostatnim czasie, czyli powrót bohaterów z Westerplatte. Byłeś tam, mówiliśmy o tym, ale myślę, że będziemy do tego jeszcze często wracać, bo jest do czego wracać.
Dokładnie, byłem i już od dawna tam bywałem. Też w trakcie prac archeologicznych pisałem o tym wielokrotnie na łamach naszego gdańskiego gościa, ale też głównego wydania. No, myślę, że pewną stronę tej historii kartę możemy przewrócić i czas na pisanie następnej strony, czyli poszukiwania w pierwszym rzędzie Mieczysława Krzaka, czyli kolejnego Westerplatczyka. No i ciągle mamy jeszcze dwóch niezidentyfikowanych Westerplatczyków już pochowanych. Tam oczywiście wchodzą już w grę konkretne nazwiska, ale no trzeba poczekać na badania medyków ze Szczecina. No i co? No i chyba taki moment też, no oprócz tej refleksji, że to 83 lata i że bardzo długo się tam nic nie działo, szczególnie przez te ostatnich 20 parę lat, no to takie trochę smutne.
Ale najważniejsze,
ale najważniejsze, że już jest jakieś zakończenie.
Jesteśmy po pewnym etapie, no cały właśnie. Czas będziemy oczywiście przyglądać się.
Serdecznie polecamy. Wiem, że bardzo dużo osób wieczorem szczególnie tam jedzie obejrzeć, bo tam jest taka iluminacja specjalna, więc gorąco też państwu polecam, żebyście tam zajrzeli.
Powinniśmy tam być, w miejscu symbolu bohaterstwa, obrony tego małego skrawka ziemi, ale polskiej ziemi. Bohaterowie z Westerplatte. Powinniśmy tam być, drodzy państwo, jeżeli jeszcze tam nie byliście. No i cóż, tak mówimy o bohaterach, ale też mówimy o takich bohaterach trochę tutaj bliższych naszemu sercu. Oczywiście naszymi bohaterami są święci, którzy odeszli w tych dniach, ale też przywołujemy nie tyle bohaterstwo, chociaż to też jest bohaterstwo, bo pielgrzymowanie i ten trud włożony przez pątników jest zawsze bohaterstwem. Co prawda nie takim jak w czasie II wojny światowej, ale jednak o Kalwarii Wejherowskiej już trochę państwu mówiliśmy, ale będziemy do tego też wracać, do tego pokłonu feretronów, no i do tego, że nie będzie to już nazywane takim zwykłym machaniem obrazu, tylko będzie to wpisane w pewną już mocną taką tradycję na listach, taki, być może dziedzictwa kulturowego.
No właśnie, czyli usankcjonowanie tradycji, tego zwyczaju, który żył, ale właśnie tak jak powiedziałeś, wpisanie go w ramy takie dziedzictwa kulturowego. Co to oznacza, drodzy państwo? To oznacza ni mniej, ni więcej to, że ci, którzy w tej chwili mają i nas słyszą i mają coś wspólnego z tymi działaniami, czyli z pielgrzymkami Oliwską i Kaszubską, które wędrowały na Kalwarię Wejherowską i na przykład uczestniczyli w wniesieniu feretronów, a potem w pokłonach, są bardzo proszeni przez starostwo powiatowe w Wejherowie do tego, żeby się tam zgłaszać, ponieważ starostwo wystąpi w roli pełnomocnika osób zgłaszających tą tradycję, natomiast są poszukiwani świadkowie, więc jeżeli wasi ojcowie, dziadkowie, babcie, ciocie, matki nosiły feretrony i wiedziały, jak z nimi postępować na Kalwarii Wejherowskiej, to wypadałoby się tam zgłosić, żeby takie dowody złożyć. Tam organizatorzy, czyli tak naprawdę pani starosta Gabriela Licius, zakładają, że uda się odtworzyć przynajmniej 100 lat tej tradycji w takim mówionym, czy w tym udokumentowanym wydaniu, więc nie dość, że tutaj relacje ustne by się przydały, czy też wręcz świadkowie bezpośredni, to oczywiście fotografie, więc jak państwo dysponują takimi materiałami, to odsyłam przed kontaktem z Wejherowem też do naszego tekstu, do tekstu księdza Macieja Świgonia, tam się dowiecie, co macie zrobić. I
tam jest również numer telefonu, tak numer e-mailowy, także wszystko dowiecie się państwo rzeczywiście, więcej szczegółów.
Czym to zaowocuje, to też się dowiecie.
No miejmy nadzieję, że te owoce będą widoczne już niedługo, a do Świętej Katarzyny chciałbym się wybrać, ale tak naprawdę to ty się wybrałeś do Świętej Katarzyny. No ja tam kiedyś byłem, ale już dawno mnie tam nie było, a tam jest takie fajne zgromadzenie księży Zmartwychwstania Pańskiego, którzy niedawno zakończyli remont obiektu, także odnowiona świątynia, wyjątkowa, taka z takimi wyjątkowymi wieżami, trochę przypominająca tym ni to kościół, ni to zamek.
Przypomina w ogóle katedrę Notre Dame, tak. Twórca tam zresztą wyszczególniony w tym tekście, jeden z Krokowów, który projektował, mało tego, drodzy państwo, on w ogóle zdał egzamin czeladniczy, a potem mistrzowski, został murarzem. On sam wybudował tą świątynię i pod jego kierownictwem to się działo. Ona nawiązuje do Bazyliki Notre Dame, do katedry w Paryżu. No cóż, oczywiście jest o wiele mniejsza, ale w ogóle to miasto jest miasteczko Krokowa. No to serdecznie pewnie z redaktorem tutaj polecamy na takie też jesienne wycieczki.
Polecamy, a tym bardziej, że odpust będzie 25 listopada, dokładnie. więc
będzie okazja. Będzie ku temu okazja. I cukierki pewnie będą odpustowe, ale nie tylko, ale w ogóle zgromadzenie zmartwychwstańców jest tam dość mocno obecne, bo też jest dom rekolekcyjny w Dębkach, także w pobliżu na pewno będzie dużo zmartwychwstańców.
Jak państwo będziecie się wybierać na Półwysep, to koniecznie musicie zjechać na ten szlak do Krokowej, do Świętej Katarzyny, która została odmłodzona. Zachęcamy państwa. No i na koniec jeszcze, co prawda jeszcze mamy taki czas oczekiwania, nazwijmy to. Jeszcze to nie jest ten adwent taki typowy. Jeszcze jesteśmy przed tym okresem, ale już powinniśmy się powolutku do tego przygotowywać.
Tak, dokładnie.
A ty jak się przygotowujesz? Będziesz tutaj ten kalendarz adwentowy z Caritasem?
No nie dość, że ten, to jeszcze parę innych, bo tam takie mamy też pożegnanie, trochę dzieciństwa dokładnie u niektórych osób w domu, więc...
Ale zachęcamy do tych innych
kalendarz
form
również. Kalendarz na pewno będzie.
Kalendarz adwentowy, boski adwent zachęca ksiądz dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej. W ramach akcji pomocowych organizują tym razem tutkę charytatywną. No. Oraz dzieci oczywiście zachęca do tego, albo rodziców bardziej do zakupu adwentowego kalendarza.
No tak, bo w sumie co, no to jeszcze jedna niedziela tylko nam została.
Jedna niedziela
Chrystusa
i już,
Króla.
Ale za tydzień, Chrystusa Króla. To twoje ulubione święto, można powiedzieć.
Tak, no bo myślę, że chyba w większości z nas, tej męskiej części kościoła, no bo każdy z nas pewnie kiedyś zaczynał od dzwonienia albo od innych czynności przy ołtarzu. Ja sobie bardzo cenię tą możliwość, że mogę Pismo Święte przeczytać od czasu do czasu w kościele, no więc to wszystkich, święto wszystkich tych, którzy są przy ołtarzu.
To jest jedna,
którzy
to jest
służą.
Takie, można powiedzieć, podsumowanie roku liturgicznego.
Też, no bo, dokładnie.
No bo to jest trochę inny kalendarz niż ten kalendarz taki powszechny nasz. Ten kalendarz kończy się właśnie świętem
Chrystusa Króla, dokładnie.
Tymże właśnie, o którym mówimy. Dobrego państwu dnia życzymy. Niedziela jest dniem wyjątkowym, ale też nadchodzący tydzień, mam nadzieję, że obfitował będzie w różne ciekawe i spotkania, i radości. Odrzucajmy smutek na bok. Piotrze, bardzo ci dziękuję za to relację z
dziękuję
tego, co najważniejsze.
Bardzo. Wszystkiego dobrego.
I na koniec jeszcze jedno zaproszenie. W najbliższą środę przypada uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej. Warto przypomnieć, że wizerunek koronowanej w 2011 roku Matki Bożej Miłosierdzia jest w kościele ojców Franciszkanów Świętej Trójcy w Gdańsku. I na uroczystości w nowo odnowionej świątyni kaplicy Świętej Anny zaprasza gwardian kościoła ojciec Tomasz Jank.
Dla wielu ten obraz jest cudownym obrazem. Kaplica jest cudownym miejscem modlitwy i łask, które ludzie otrzymują chyba od samego początku. Była księga próśb i podziękowań. Stąd wiemy, że o niektórych uzdrowieniach wiemy tylko z tej księgi. O niektóre świadectwa nieraz prosimy, bo ktoś po prostu opowiada o tym, jak został uzdrowiony, uleczony, czy jak bardzo, bardzo drogi dla niego jest ten właśnie obraz, kopia obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej i ile łask tutaj otrzymali. Jako duszpasterz, słysząc tyle opowieści pięknych, cudownych, nie miałem wątpliwości, że ten obraz powinien zostać ukoronowany, a jest to tylko znak. Znak tego, że tu ludzie otrzymują łaski, że w tym miejscu rzeczywiście ludzie spotykają się z łaską Bożą.
To jest taki znak wyjątkowy, bo to wota, które zostawiają ludzie, te najcenniejsze, prawda?
Tak, tych wot przybywa, To są obrączki, to są łańcuszki, to są jakieś serca z wygrawerowanym podziękowaniem. I warto chyba wspomnieć, i na tym też nam zależało, żeby korona, którą umieścimy na skroniach Matki Bożej, była wykonana z darów, które składali przez lata, przez kilkadziesiąt lat ci, którzy czują się z obrazem związani. Żeby nie był to tylko zakup złotej korony, ale żeby to była korona rzeczywiście wykonana z darów, które wierni, związani z Matką Bożą Ostrobramską przynoszą do nas, przynosili do nas. I dokładnie z takiego kruszcu została ta korona wykonana. Myślę, że mogę tu jeszcze na marginesie dodać, że tuż po wojnie uważano, że kto z Wilniaków nie przychodził na opieki do Matki Bożej, to powinien się z tego wyspowiadać. Nie wiem, czy tak jest do dzisiaj i czy rzeczywiście ktoś popełnia grzech, czy grzech ciężki. Za taki uważano brak obecności na opiekach do Matki Bożej, ale serdecznie zapraszamy. Będzie nam bardzo miło. 16 listopada przypada uroczystość Matki Bożej. Wcześniej mamy nowenę, natomiast 16 listopada każdego roku od kilkunastu lat śpiewamy też akatyst. Warto przyjść, tym bardziej, że w dobrym wykonaniu, tuż przed uroczystością o 17:15 śpiewamy akatyst, o 18:00 Eucharystia, główna Eucharystia. W tym roku dla nas będzie to też taki szczególny moment, ponieważ kaplica będzie po gruntownym odnowieniu, po gruntownym remoncie. Jeszcze nie wszystko będzie gotowe, ale rzeczywiście można powiedzieć, że w takiej nowej szacie.
I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj. Życząc dobrej niedzieli i zachęcając do refleksji nad świętością, żegnamy się z Państwem wraz z Julią Baranowską, która audycję zrealizowała. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.